16 minut dzieli nas od 9 w porannym programie Radia Kraków Kultura. Teraz pytanie o to, czy na naszych oczach ginie zabytkowa część tkanki Krakowa. Ginie i to bezpowrotnie. Jest z nami kolejny gość Radia Kraków Kultura, Dominik Lulewicz z Muzeum Krakowa, znawca dziejów kolei i kolejnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wielu krakowian boli serce, kiedy patrzą na to, co dzieje się nad ulicą Grzegorzewską z XIX-wiecznym mostem. W pana ocenie ten zabytkowy obiekt, choć formalnie on nie jest zabytkowy, pamiętajmy, jest nazywany obiektem historycznym, przychodzi już do historii? Ginie bezpowrotnie?
Proszę państwa, właściwie ten obiekt już przeszedł do historii. Zarówno osoby przychodzące na miejsce, czy przechodzące obok tego wiaduktu, jak też czytelnicy, choćby nawet stron internetowych krakowskiej prasy, mają możliwość zobaczyć, że w przeciągu zaledwie kilku dni cała zabytkowa struktura tego pięcioprzęsłowego, pięknego, 100-metrowej długości wiaduktu została zniszczona. Można wręcz zastanawiać się, dlaczego tak to szybko nastąpiło. Być może wykonawca rzeczywiście chciał się pospieszyć, ażeby później jakaś decyzja przywracająca ten obiekt do rejestru zabytków nie wstrzymała jego prac. No i też należy zastanowić się nad tym, dlaczego tak niski, stosunkowo niski był odzew społeczny, bo to petycje w internecie podpisało około 1000 osób. Przypomnijmy sobie, proszę państwa, niedawno jeszcze sytuację związaną z obroną zieleni na terenie przyszłego miejsca pamięci KL Plaszów, gdzie rzeczywiście społeczna reakcja była dość znaczna. Wiadukt nad ulicą Grzegorzewską, właściwie dawny most nad korytem Starej Wisły, został wybudowany w latach 1862-63 przez ówczesnego administratora galicyjskiej kolei Karola Ludwika. Był to obiekt, który w swej formie łączył cechy inżynieryjne, czyli po prostu miał być obiektem użytecznym, trwałym dla dwutorowej linii kolejowej, pierwszorzędnej linii łączącej z jednej strony Kraków z Lwowem, dalej na zachód jechało się do Wiednia, do stolicy Austrii, później Austro-Węgier. Obiekt ten miał też wybitne cechy estetyczne, wpisany w pejzaż miasta, położony bardzo blisko historycznego centrum, kojarzył się jeszcze do niedawna, bo już go nie ma, właśnie z takim rzymskim akweduktem, te 5 wspaniałych kamienno-ceglanych arkad wpisanych w pejzaż miasta. Dziś w jego miejscu powstaje namiastka, powstaje substytut.
No właśnie pytanie, czy rzeczywiście nie da się tego odtworzyć, bo przecież PKP PLK zapewniają, że z tego samego materiału, z którego został zbudowany w 1863 roku ten most, zostanie niejako odtworzony już w nieco mocniejszej formie, przewidywanej na większą liczbę przejeżdżających pociągów, zostanie odtworzony z tych samych materiałów. Nie da się tego zrobić?
Prawdopodobnie nie da się z kilku przyczyn. Wykonawcę na pewno goni czas i terminy realizatorskie. Mają bardzo mało czasu, a rzeczywiście odtworzenie danego obiektu wymaga pieczołowitych prac, wykonywanych bardzo długo. Przypomnijmy sobie, czy na fotografiach, czy osoby, które widziały, rozbiórka była prowadzona przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. Prowadzona była bardzo szybko, młotami pneumatycznymi rozbijano całą strukturę obiektu. Nikt nie rozkuwał kamienia po kamieniu, cegła po cegle, ażeby ponownie wmurować w nowy obiekt. Spójrzmy na tą nową część, która już istnieje. Cegła współczesna połączona z żelbetową konstrukcją, kamień współczesny. Co najwyżej wmontowane będą tonda, czyli okrągłe elementy dekoracyjne, na których była wypisana z jednej strony data budowy obiektu, a z drugiej skrót administratora kolei, w tym przypadku GKLB, czyli Galicisze Karl Ludwig Bahn. Wykonawca spieszy się, tak jak powiedziałem wcześniej, i rzeczywiście nie ma czasu na dokładną rozbiórkę, a informacja, zapewnienie ze strony właśnie administratora kolei, czyli PKP PLK, miało prawdopodobnie uśpić naszą czujność, ażebyśmy byli rzeczywiście spokojni, że zostanie przeprowadzone pod nadzorem. Pamiętajmy, we wrześniu ubiegłego roku wiadukt skreślono z rejestru zabytków, a póki co w Krakowie od 4 miesięcy jest nieobsadzone stanowisko małopolskiego konserwatora.
Pamiętamy to zamieszanie, które zresztą ma swoje i dziś konsekwencje, tyle że tutaj stanę po stronie inwestora. Inwestor deklaruje, że nawet przywróci zabytkową barierkę na tym moście, która początkowo rzeczywiście tam istniała, a którą dopiero potem zdemontowano.
Jak najbardziej. I to ten czyn należy ocenić pozytywnie, przy czym należy zastanowić się, na ile będzie to twór sztuczny, nawiązujący do oryginału, a na ile będzie to substancja zabytkowa, bo pamiętajmy jednak, że ochrona i konserwacja zabytków różnych kategorii, obiektów różnych kategorii, czy architektury sakralnej, rezydencjonalnej, mieszkalnej, przemysłowej, z założenia polega na zachowywaniu, na ile to możliwe, oryginalnej pierwotnej tkanki, oryginalnej pierwotnej substancji, bo to właśnie ona dokumentuje zarówno możliwości techniczne naszych przodków, możliwości konstrukcyjne, jak i też jest tą namacalną pamiątką przeszłości. Obiekt udawany, obiekt odbudowany ponownie jest już rekonstrukcją, zabytkiem nie jest, jak choćby nasze odbudowane po II wojnie światowej centra historycznych miast.
To zatrzymam się jeszcze przy jednym wątku. Zwrócił pan uwagę na to, co rzeczywiście daje do myślenia, że oto krakowianie stają w obronie drzew na terenie przyszłego oddziału Muzeum Krakowa, tak, czyli miejsce pamięci KL Plaszow, a tutaj ten odzew, ta wrażliwość społeczna jakoś mniej dała znać o sobie, kiedy ten most był rozbierany. Dlaczego tak się dzieje?
Wynika to prawdopodobnie, ma swoje korzenie w kilku sprawach. Po pierwsze, edukacja historyczna. Edukacja historyczna i tak zwana wiedza o kulturze, wiedza o przeszłości w Polsce zasadzają się na specyficznym postrzeganiu epoki nowoczesnej XIX wieku. XIX wiek to był czas, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. I dla nas, dla Polaków, najważniejsza była wojna narodowo-wyzwoleńcza. I w przypadku nauczania historii, choćby nawet na poziomie szkolnym, szkoła podstawowa, szkoła średnia, to przede wszystkim powstania narodowe, zrywy narodowe i każdy podręcznik do historii tymi wydarzeniami jest przetkany. Spiskowcy, powstańcy, kosy na sztorc, ukrywający się po lasach partyzanci, tego jest mnóstwo i pełno. A dużo mniej miejsca poświęcone jest takiemu procesowi, który może nie jest tak spektakularny, jakim jest budowa cywilizacji, budowa zrębów cywilizacyjnych. Na ogół kojarzymy, zaborcy budowali linie kolejowe dla swoich potrzeb, co nie jest do końca prawdą, bo droga żelazna warszawsko-wiedeńska w Królestwie Polskim powstała z inicjatywy polskich przedsiębiorców, polskich finansistów i kolej, czy też infrastruktura kolejowa miała służyć wszystkim. Kolej, można powiedzieć, jest ponad tymi podziałami narodowymi. Rzecz druga, postrzeganie zabytków i substancji zabytkowej. Bardzo często odwiedzając jakieś zabytki, chcemy zwiedzić, zobaczyć coś naj. Gotycki kościół, wyjątkowy barokowy pałac, piękne mieszczańskie domy, a obiekt dokumentujący historię przemysłu, inżynierii i techniki schodzi na plan dalszy. To też ma po części korzenie w PRL-owskiej edukacji, gdzie historyczne obiekty kolejowe nie były dostępne ogółowi, ponieważ było to miejsce, gdzie można było być oskarżonym o działalność szpiegowską. Miłośnik kolei w czasach gierkowskich czy w czasach gomułkowskich nie miał możliwości wejścia w historyczną przestrzeń kolejową.
No ale tutaj się zatrzymam. Przecież most Grzegórzecki jest na trasie krakowskiego szlaku techniki, który zawiera kilkanaście, nie wiem, czy nadal jest kilkanaście, bo most znika, nie wiem co z przepustem na przykład drogowym przy Miodowej. Kilkanaście obiektów na tym szlaku krakowskiego, na krakowskim szlaku techniki.
Tak, rzeczywiście. I to jest bardzo ciekawy, unikatowy szlak, ale mimo wszystko on jest rozpropagowany w stosunkowo nikłym stopniu. Proszę sobie wyobrazić, że z tak zwanej Drogi Królewskiej, przecinającej Stare Miasto z północy na południe, znika jakiś historyczny obiekt. Larum byłoby po prostu na całą Europę. A tu z szlaku techniki znika jeden z największych obiektów, liczący sobie sto kilkadziesiąt lat. Wybitne dzieło inżynieryjne, wybitne dzieło konstrukcyjne znika. I właściwie jest cisza w tym temacie. Co najwyżej wyczytamy na tabliczce informacyjnej, bo takowa z tym symbolem dwóch kół zębatych być może zostanie przytwierdzona na nowy obiekt, z informacją tłumaczącą, że nie dało się zrobić inaczej, teraz jest tak zwana wierna kopia, czy też powiększona kopia obiektu. A co do przepustu nad ulicą Miodową, został on niestety ostatnio okrojony z charakterystycznych ukośnych murów oporowych, tak zwanych skrzydeł, które wspierały nasyp, kolejowe. Po prostu jest to obiekt dziś okaleczony i wizualnie nie daje on nam pojęcia o tym, jak to wyglądało w latach 50. wieku XIX.
Czyli krakowski szlak techniki w dużej mierze pozostaje na papierze, a kiedy przyjdzie nam chronić te obiekty, no to już z tą ochroną jest nie najlepiej.
Jest słabo rozpropagowany i wydaje się, że na przykład niektóre obiekty dobrze się mają i na pewno...
Elektrownia krakowska.
Elektrownia krakowska, fabryka emalia Oskara Schindlera też jest na szlaku techniki i też ma się dobrze...
Przekop Talowskiego.
Przekop Talowskiego przy Dworcu Głównym, bo udało się go na szczęście odpowiednio dozbroić i unowocześnić, bo on też nawierzchnia kolejowa na tym właśnie przepuście, przekopie i na wiadukcie została odpowiednio zabezpieczona. I zastanawiam się, czy nie dało się tego zrobić podobnie w przypadku wiaduktu Grzegorzeckiego. Ale kto wie, są takie plotki, że wykonawca zamówił taką ekspertyzę, która miała ekonomicznie uzasadnić niemożność utrzymania pierwotnej substancji wiaduktu Grzegorzeckiego.
Mówimy o wiadukcie Grzegorzeckim. Ile jeszcze takich obiektów jest? No właśnie, tutaj nie wiem, czy pytać o Małopolskę, czy tak naprawdę pytać o Galicję, bo mówimy o kolei galicyjskiej.
Takich obiektów są setki i są to często obiekty, o których prawie nic nie wiadomo. Najgorzej, że tak powiem, najtrudniejsza sytuacja jest w przypadku obiektów inżynieryjnych, jak wspomniany wiadukt. W trakcie remontu, modernizacji linii kolejowych w obecnej Małopolsce, czy to jest linia kolejowa w stronę Katowic, linia numer 133, czy linia odgałęziająca się w Trzebini w stronę Zebrzydowic przez Chrzanów, linia numer 93, czy linia numer 91 w stronę Medyki koło Przemyśla, to tam znika lub poznikało kilkadziesiąt obiektów inżynieryjnych, wiaduktów, mostów, przepustów, często o metryce sięgającej lat 50., 60. wieku XIX. Wykonawca tłumaczył się niemożnością utrzymania, co nie jest do końca prawdą, bo dzięki inicjatywie pana doktora Krzysztofa Wielgusa z Politechniki Krakowskiej w Rudzicach koło Podłęża utrzymano i odpowiednio zabezpieczono przepust kolejowy, właśnie odcinkowy, wykonany w tej samej konstrukcji co wiadukt Grzegorzecki. Został on odpowiednio przebudowany z zachowaniem części zabytkowej, z dokonaniem nadbudowy pozwalającej na przejeżdżanie współczesnych składów z prędkościami do 160 km na godzinę. A więc ten obiekt pokazał, że da się. Trzeba tylko wyjść poza myślenie czysto ekonomiczne, czysto takie oparte na przeliczniku, na rzecz myślenia o zachowaniu substancji zabytkowej. Po prostu trzeba zastanowić się, jaka idea przyświeca opiekunowi, administratorowi sieci kolejowej. Czy on jest tylko skrępowany więzami finansowymi, ekonomicznymi, więzami terminowymi, właśnie jeśli chodzi o realizację projektów unijnych, czy chodzi nam o coś więcej? Czy wspięliśmy się już na taki stopień rozwoju cywilizacyjnego, że stać nas na utrzymanie zabytków bez względu na cenę?
To już tak na koniec muszę zapytać, bo na pewno na ten nowy most nad Grzegorzecką jakoś specjalnie pan nie czeka. Jest pan pesymistycznie raczej nastawiony, że to, co zobaczymy...
To będzie sztuczny twór jak Disneyland. Sztuczny,
właśnie. To co jest jeszcze do ochrony w takim razie na terenie Małopolski? I na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Zwrócić powinniśmy uwagę, jeśli chodzi o miasto Kraków, na pewno na historyczny budynek dworca Bieżanowskiego. To jest obiekt z pierwszego okresu, pierwszej epoki kolejowej, rok 1850. Co ważne, zachował się w oryginalnym stanie do dnia dzisiejszego. Niestety jest on zaniedbany. Podział spółek kolejowych, czy może podział PKP na spółki spowodował, że PKP PLK odgrodziło się płotem od tego obiektu, no bo on już należy do bodajże oddziału gospodarowania nieruchomościami PKP. Na pewno należy podkreślić, że niektóre dworce dało się pięknie wyremontować, jak na przykład dworce w Tarnowie czy w Wieliczce, które zalśniły swoim oryginalnym, pierwotnym blaskiem. Na pewno chronić trzeba obiekty kolejowych kolonii mieszkalnych, kolejowe domy mieszkalne, domy kolejarzy, jak kolonia w Krakowie w rejonie ulicy Lubicz i Bosackiej, czy domy, poniemieckie domy mieszkalne w Płaszowie przy ulicy Dworcowej. Takie domy kolejowe są też w Chrzanowie, przy tamtejszym dworcu. To są domy z lat 80. wieku XIX. Wspaniała, ale niszczejąca kolonia mieszkalna na przykład jest przy dworcu w Oświęcimiu. To są domy budowane przez Kolej Północną cesarza Ferdynanda w latach 90. wieku XIX. Takich obiektów jest mnóstwo. Oprócz tego jeszcze obiekty utrzymania ruchu, nastawnie, czyli takie domki stawiane przy torach kolejowych, służące do zdalnego przestawiania rozjazdów. One w toku modernizacji infrastruktury też niszczeją. Na przykład zagrożony jest los unikatowej kamienno-drewnianej nastawni w Chrzanowie z początku XX wieku. To jest typowe budownictwo z czasów właśnie CK Monarchii, które też należy pielęgnować. Co jeszcze? Obiekty zaplecza parowozowego. Na dworcu towarowym jest unikatowa XIX-wieczna wieża wodna, też wybudowana przez kolej cesarza Ferdynanda, obecnie pozbawiona drewnianej części i zadaszenia, zbiornik wodny nitowany, wystawiony na działanie warunków atmosferycznych też niszczeje.
Choć na pewno sporo jest jeszcze do ochrony i sporo takich obiektów, na które musimy zwrócić uwagę, no to tego mostu, który zagrał między innymi w Wodzireju, pamiętajmy,
tak.
Na pewno będzie szkoda, o ile nie uda się go przywrócić do pierwotnej formy.
Zostanie odbudowany jako twór sztuczny.
Zalem dzisiaj w Radiu Kraków. Dominik Lulewicz z Muzeum Krakowa, znawca dziejów kolei, kolejnictwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.